Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem audycji jest radny Rady Miasta Poznania, Krzysztof Rozenkiewicz. Dzień dobry Panie Radny, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A będziemy, proszę Państwa, rozmawiać o bardzo ważnym temacie, bo dotyczącym tego, co prawdopodobnie w najbliższych latach może wydarzyć się i dziać się w poznańskich szkołach. Chodzi o tak zwaną strategię oświatową Miasta Poznania 2030. Jej opiniowaniem zajmą się dzisiaj radni Komisji Oświaty i Wychowania. Panie radny, dlaczego ten dokument jest taki ważny i jakie ma znaczenie? Czy jest tak, że jaki jest plan Platformy Obywatelskiej? Czy to będzie taka genderowa rewolucja w poznańskich szkołach?
Cóż, te perspektywy są niezbyt jasne, podobnie jak dzisiaj poranek. Natomiast mam przekonanie, że to nie jest dokument, który powstał tak sobie, zwłaszcza, że nie jest to dokument wymagalny. Miasto może go opracować, ale nie ma takiego obowiązku. Więc sądzę, że jest to zamiar pewnego rodzaju takiego oddolnego przekształcania poznańskiej oświaty, szkół, nawet przedszkoli czasem, w których uczą się nasze dzieci w kierunku rzeczywiście nowoczesnej, postępowej edukacji.
Progresywnej, jak to dzisiaj się
tak
mówi.
Właśnie.
Ja znalazłem taki raport przygotowany przez prawników Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, którym czytam. Wdrożenie założeń dokumentu będzie zagrażało wolności słowa, swobodzie sumienia, wolności wyrażania przekonań, a także godziło w prawa pracownicze nauczycieli i innych osób zatrudnionych w oświacie oraz ograniczało rodzicom możliwość wyboru dla dzieci szkół promujących wartości zgodne z ich przekonaniami. To są bardzo poważne zarzuty. Gdybym ja miał dziecko w poznańskiej szkole, no to byłbym pełen obaw.
No cóż, drodzy Państwo, wiele zapisów w tego rodzaju dokumencie jest takich niejasnych, ale z drugiej strony jakby czytając je tak między wierszami możemy stwierdzić, że dajmy na to rzeczywiście takie przedmioty związane na przykład z edukacją antydyskryminacyjną czy z innymi zagadnieniami, będą takim, można powiedzieć, miękkim obowiązkiem za jakiś czas. Więc znowuż kształt tej edukacji jest jednoznacznie określany przez konkretne, dosyć takie genderowe grono.
Mm-hmm. Znaczącemu ograniczeniu ma ulec prawo rodziców, czytam w raporcie, do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, które zresztą gwarantowane są przez artykuł 48 Konstytucji RP.
Tak, drodzy Państwo, to znaczy jest to, proszę Państwa, uwarunkowane na przykład tym, że pewne terminy będą stosowane niejako obowiązkowo, to znaczy właśnie słowa związane z równością, czy słowo dyskryminacja, określane jednoznacznie, to znaczy, że to, co jakby było pewnym tradycyjnym poglądem związanym na przykład z małżeństwem i tak dalej, w szkołach za jakiś czas może być przedstawiane w sposób zupełnie inny i ktoś, kto będzie przedstawiał ten tradycyjny pogląd na przykład na małżeństwo i rodzinę, może być traktowany jako dyskryminujący, wykluczający. To w tym kierunku tam delikatnie, ale idzie.
Tam są też inne ciekawe rozwiązania. Wprowadzenie tak zwanego języka równościowego według koncepcji, że na przykład różnica między kobietą i mężczyzną uznaje się za taki stereotyp biologiczny. A jak wiemy, ideologia z kolei gender, płeć, według tej ideologii płeć ma wynikać z tego aspektu kulturowego, a nie biologicznego, czyli bycie kobietą lub mężczyzną niezależne od biologii.
Proszę Państwa, dużo, dużo miejsca ten dokument rzeczywiście poświęca stereotypom. Tu jest wskazywane jako nawet działanie pierwszej potrzeby, chociaż akurat w przypadku bardziej tam osób z niepełnosprawnościami. Natomiast w podstawach jakby tego dokumentu, w dokumentach, na którym on się wzoruje, takich tendencjach jest to przełamywanie stereotypów, więc musimy też zwracać na to uwagę. To znaczy, trzeba zawsze patrzeć, czytać. To jest taki apel do rodziców, żeby różnego rodzaju programy nauczania sprawdzali, bo najpierw niektóre z tych przedmiotów są nieobowiązkowe, są do wyboru, są w jakimś projekcie prowadzone. Potem...
No, religia ma być wyrzucana na przykład, no, prawda? A tutaj jakieś takie zajęcia antydyskryminacyjne mają być wprowadzane.
No jest taki trend rzeczywiście, żeby to pierwsze stało się raczej pewnego rodzaju niszą, o ile w ogóle miałoby być w szkole. Natomiast to drugie, no, powszechnym kształtowaniem dzieci i młodzieży.
Panie radny, w dokumencie niedookreślone jest wiele pojęć, takich jak chociażby molestowanie seksualne czy zachowania seksistowskie. Wiemy, że w podobnych dokumentach, na przykład takim dokumencie Uniwersytetu Adama Mickiewicza, już nie zwracane się do osoby na przykład transpłciowej według życzeniowego imienia czy zaimka może być traktowane jako molestowanie.
Powiem tak, niestety, ale sposób ukierunkowania badań do tego dokumentu, ale w jakiś sposób też retoryki, jaka mu towarzyszy, może do tego prowadzić. Na razie jest to tak na miękko, rzeczywiście uczelnie wprowadzają o wiele dalej idące, ostre w tym zakresie zapisy.
No oni się tam powołują w tym dokumencie też na jakieś europejskie, takie typowo genderowe dokumenty, prawda?
No więc właśnie, trudno powiedzieć, żeby z takiego rodzaju składników powstał dokument, który no, żeby jest osadzony potem w jakiejś tradycji, czy wcześniejszej naszej kulturze.
Osobnym takim bardzo poważnym problemem, jak się wydaje, jest fakt, że autorzy polityki dla poparcia przyjętych założeń odwołują się na przykład do raportu takiego no, rodzaju badania sondażowego zatytułowanego Badania problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację. No, jak pan ocenia właśnie ten sondaż, to badanie, bo tutaj też eksperci mają wiele wątpliwości wobec tego.
Mili państwo, mamy tutaj dużo źródeł, że tak się wyrażę, natomiast kluczowe były, mam wrażenie, badania, które przeprowadzono na potrzeby samego tego dokumentu. I te badania budzą chyba nasze największe wątpliwości. W swoich wystąpieniach, interpelacjach podnosiłem te wątpliwości i z uzyskanych wypowiedzi wynikło, że rzeczywiście osoby, które to prowadziły, nie ustrzegły się błędów, które można nazwać błędami kardynalnymi. Które w
jakiś
sposób
były błędy?
Na przykład w pytaniu o doświadczenie dyskryminacji w szkole uczeń nie mógł odpowiedzieć, że jej nie doświadcza.
Mhm. Nie było takiej odpowiedzi.
Nie było takiej odpowiedzi, znaczy w kwestionariuszu, który wydrukowano, czy jakby wysłano do rodziców, taka odpowiedź była, ale uczeń wypełniał to w kwestionariuszu elektronicznym i tam już tej odpowiedzi nie było. Mógł jej doświadczać ze strony rówieśników, mógł doświadczać ze strony nauczycieli, mógł nie mieć zdania. Co ciekawe, te odpowiedzi najczęściej nie sumowały do 100, potem dodawano te nie mam zdania, żeby to potraktować jako odpowiedź nie.
Czyli możliwości zaznaczenia, że nie widzę takiego problemu, nie było, tak?
Nie było. Dobrze zrozumiałem. Nie było. I potem z tego są wyciągane wnioski, że dyskryminacja jest zjawiskiem rozpowszechnionym.
No, jeśli nie ma możliwości odpowiedzi na pytanie, że nie ma problemu, no to faktycznie każdy inny odpowiedź na każde inne pytanie no będzie nawet w 80%, czyli 100, mogła pokazywać, że jest dokładnie odwrotnie, prawda? I co się z tym stało dalej?
No cóż, zostało to potraktowane, tak można powiedzieć, no trudno wypadek przy pracy, ale te badania były bardzo duże, bardzo potrzebne, pokazały bardzo ciekawe rzeczy, jedziemy dalej.
Aha, czyli zostały uwzględnione. Ja znalazłem jeszcze taką też ciekawą rzecz, otóż wśród 400 osób przepytywanych było tylko troje dzieci i młodzieży.
To znaczy, tutaj
jeśli
były
chodzi o raport.
Dwa rodzaje ankiet. Mhm. I teraz nie wiem, na które pan redaktor zwrócił uwagę, bo były takie badania
ten
duże.
Ten dotyczący właśnie badania problemu i potrzeby wybrania grup społecznych, aha, doświadczanych i narażonych na dyskryminację. Te ogólne.
To nie były jakby badania szczególnie skierowane do uczniów szkół poznańskich. Mhm. To też trzeba należy zwrócić na to uwagę, że rzeczywiście w jakiś sposób rzutuje się wyniki, czy ogólno, może nie tyle ogólnopolskie, ale z różnych pokoleń, z różnych generacji. Nie wiadomo, jaką też zresztą metodyką prowadzone, bo to nie jest wskazane, na społeczność szkolną, na dzieci i młodzież, które są w zupełnie innej sytuacji. Tak w ogóle musimy zauważyć, że te badania, które prowadzono specjalnie na potrzeby dokumentu, były prowadzone wśród ostatnich klas szkół w roku 2021, czyli ponad 2 lata temu, co oznacza, że tych osób
już... I to
już
chyba czas pandemiczny, jeśli się nie mylę, tak?
Tak, że tych osób już w szkołach nie ma i nikt nie jest w stanie zweryfikować, czy oni mieli zgody, czy im przedstawiono rozjechali się, rozpierzchli gdzieś po innych jednostkach czy po uczelniach i w związku z tym nie dojdziemy już tak naprawdę, jak to było.
No, ale
do
dokument powstał i na nim ma być, rozumiem, budowana strategia na najbliższe 10 lat, tak?
No w tej chwili to już chyba 7, bo ona miała być no na tak, 10, 7, ale no, tak się odsunęła, że, no że prawda, będzie na 20-30. Będzie na 7.
Ale jest jeszcze jeden problem, jak mi się wydaje przynajmniej, jakim prawem no, radni czy miasto Poznań ma zajmować się dokumentem, który no, nie znajduje jakiegoś umocowania prawnego, bo czy nie jest tak, że samorząd jest tylko organem prowadzącym, a nie odpowiedzialnym jednak za edukację, tym bardziej ideologizowanie szkół?
Ja ujmę to inaczej. To znaczy ogólna kompetencja do tworzenia różnego rodzaju polityk czy strategii w ustawie o samorządzie gminnym jest i no, kompetencja w zakresie edukacji i wychowania zarówno na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim miastu Poznań jest ustawą przyznana. Natomiast rzeczywiście ten dokument w poprzedniej swojej wersji bardzo głęboko wkraczał w domenę, która jest polityką oświatową państwa. To mocno podniósł kurator oświaty i z tego miasto się po części wycofało. Natomiast powiem, że ten dokument, gdybyśmy potraktowali go z życzliwością, to i tak nie zawiera tego, co powinien zawierać, bo miasto rzeczywiście jest organem prowadzącym, który ma zadbać o bazę oświatową, o kadrę, o to, żeby uczeń miał do szkoły blisko, nie uczył się po nocach, żeby miał nauczycieli...
Ale tym się ten dokument w ogóle nie zajmuje.
Ani słowa, proszę państwa. Ani słowa. Co więcej, mam wrażenie, że trzeźwiejsze spojrzenie mają sami uczniowie niż niejednokrotnie autorzy tego dokumentu, ponieważ uczniowie wskazali jako chyba drugi z problemów problemy zaopatrzeniowe. Przysłowiowy papier toaletowy, który w szkołach bardzo często jest wydawany jako deputat z szafek dyrektorskich czy nauczycielskich. I to doskwiera uczniom, proszę państwa, a nie brak takiej czy innej edukacji, takiego czy innego języka, czy dyskryminacja. I to zostało potraktowane jako no, niepokojące zjawisko, ale i tak będziemy szli w to, co a priori uprzednio żeśmy stwierdzili.
Czyli de facto radni nie będą się zajmować tym, co najważniejsze dla uczniów w szkołach, tylko no, jakimś ideologicznym projektem, którego uczniowie chyba nie wypatrują.
Tym, co najważniejsze dla uczniów, czyli dobrym kontaktem, dobrym przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia zajęć, ten dokument się zajmuje po części, bo to ujawnił właśnie okres covidowy. Uczniowie, którzy uczyli się zdalnie, nie widzieli się z nauczycielami, nie mieli takiej typowej wymiany, jak powinien być nauczyciel-uczeń, bardzo na to narzekali. Z tego się też wzięły różne problemy takie z koncentracją, z uczeniem się, z przyswajaniem wiedzy, ale także takie problemy psychologiczne. Ten dokument troszeczkę się do tego odnosi, ale i tak najbardziej no, pokazuje na to, że trzeba być nowoczesnym i iść z postępem, nie zważając na takie problemy jak papier toaletowy.
To na koniec jeszcze, jaki będzie, co dalej z tym dokumentem? Jak on będzie procedowany i jakie będzie też państwa stanowisko?
Mogę się wypowiadać w imieniu naszego środowiska jako Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Nasze stanowisko będzie krytyczne, dlatego że no, nie mogę ujawnić wszystkiego. Zapraszam, proszę państwa, możliwość słuchania komisji, nawet oglądania z sali sesyjnej na kanale Miasta Poznania dziś o 15 będzie. Mam przypuszczenie, że jeszcze przedłużymy to opiniowanie może na przyszły tydzień, bo temat jest rozległy. No, będziemy krytyczni, będziemy pokazywać, że ten dokument rzeczywiście wchodzi w sfery nie do końca stwierdzone, dające się poprzeć materiałem jakimś dowodowym, a nie reguluje tego, no, czego wszyscy byśmy chyba nawet i uczniowie potrzebowali.
Czyli zachęcamy rodziców do przyglądania się i pilnowania tej sprawy, jeśli nie chcecie się obudzić w tęczowej szkole. Bardzo panu dziękuję, panie radny, za spotkanie, za przybycie do studia i za rozmowę.
Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Gościem kluczowego tematu był radny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Rozenkiewicz. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka i Marcin Żyskie. Ja zapraszam jeszcze dzisiaj po godzinie 16.40 na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia, do usłyszenia.
Kluczowy temat.